O, panie profesorze, widzę, że pan nie jest sam dzisiaj.
Nie jestem sam, prawda? Przez kota nigdy nie jestem sam, prawda?
A jak nazywa się kotek?
Pędzelek. Przyczyna jest taka. Pojęcie zresztą oryginału jest na Dalekim Wschodzie rozumiane nieco inaczej niż od nas na zasadzie. To jest właśnie siekiera mojego dziadka. Mój ojciec dorobił ostrze, a ja dodałem nowy trzonek, prawda? Ja w takim razie przypomnę, że niewątpliwy mężczyzna, dyktator Dominikany, pan Rafael Trujillo, miał w szafach 10 tysięcy krawatów. Istnieje nawet książka o kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu sposobach powiedzenia po japońsku nie, tak żeby nie powiedzieć wprost nie, tylko tak, ale. Więc to są wszystko operacje przy pomocy zapałek i pudełka w bardzo łatwopalnej okolicy. I o tym ciągle należy pamiętać.
O, ja też, panie profesorze, też coś panu pokażę. Taki zbieg okoliczności, ja też nie jestem sam.
Fantastycznie, dużo lepiej odżywiony, tak.
Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my razem z widzami pomagamy. Super. Dzisiaj na specjalne zamówienie publiczności miałem olbrzymią ilość próśb, zapytań, listów w sprawie takiej. Proszę zaprosić profesora Jakuba Polita. A więc to zrobiłem, drodzy państwo. Dzień dobry, panie profesorze, czołem.
Dzień dobry, Jakub Polit, nawet tym razem w okularach, żeby wyglądał poważnie.
Okej, a więc zmiana imadżu. Panie profesorze,
dzień dobry.
Tak, dzisiaj zapowiada się bardzo interesująca rozmowa. Dużo się dzieje na Pacyfiku wokół Japonii. Mam duże plany, mnóstwo pytań. Zobaczymy, czy uda się wszystkie zadać. A więc, drodzy państwo, rywalizacja mocarstw na Pacyfiku plus japońskie imperialne, czy też może mocarstwowe ambicje. Panie profesorze, czy jest pan gotowy?
Tak najbardziej.
Dobrze, to tylko jeżeli pan pozwoli, to jeszcze tradycja kanału musi się stać zadość. Akurat spóźnialcy przez ten czas do nas dołączą, a ja podziękuję widzom. Kochani państwo, działamy dzięki wam i dla was. Dziękuję za oglądanie filmów Historii Realnej. Chciałbym bardzo podziękować wspierającym, którzy są z nami. Możecie nas wspierać na Patronite, na YouTubie i dzięki waszemu wsparciu możemy się skupić na tej pracy. Historia Realna funkcjonuje i działa. Drodzy państwo, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Panie profesorze, a więc znowu jest, no powiedziałbym, gorąco na Pacyfiku, bo trwają ćwiczenia chińsko-rosyjskie. Okręty wojenne raz po raz zbliżają się do wód terytorialnych Japonii. Japończycy są, delikatnie mówiąc, wkurzeni i wystawili swoją flotę z drugiej strony, która czeka na, czy też, nie wiem, to jest, nie wiem, proszę powiedzieć, jakiś pokaz siły ze strony Japonii, że nie damy sobie w kaszę dmuchać, czy może coś więcej z tego wyjść?
Ależ skądże znowu? Potem Japończycy nie wystawili żadnej floty. Przecież jej nie posiadają. Posiadają tylko siły samoobrony, prawda? I posiadają tylko morskie siły samoobrony, czyli w zasadzie, prawda, Straż Obrony Wybrzeża i tak dalej, i tak dalej. No ale niewątpliwie, mówiąc nieco bardziej poważnie, chociaż Japończycy podobno to naród poważny i w naszym tego słowa rozumieniu nie znający się na żartach, bynajmniej nieżartobliwie przyjęli ten pokaz siły w pobliżu własnych granic, aczkolwiek zorganizowany przez dwie potężne nacje, które jednak od bardzo dawna niczym szczególnym na morzu nie potrafiły się poszczycić.
No tak, rzeczywiście, a Japończycy, czy też inaczej, Rosjanie pewnie z tyłu głowy mają bitwę pod Tsushimą i baty, które flota cesarska im sprawiła podczas wojny 1905 roku, 4-5 właśnie w tych okolicach.
No zapewne tak, ale przypomnijmy sobie także, że podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej toczono jednak mimo wszystko głównie przeciwko Niemcom i ich sprzymierzeńcom, Czerwona Flota nie potrafiła zatopić ani jednego dużego nieprzyjacielskiego okrętu wojennego. Więc to jest też swego rodzaju trauma. Mimo wszystko carska flota nie tylko przeciwko Japończykom, ale przeciwko Niemcom na Bałtyku sprawowała się jednak lepiej.
No tak, można w cudzysłowie powiedzieć o sukcesie Sowietów podczas II wojny światowej. Rzeczywiście zatopili, ale Gustloffa, czyli wycieczkowiec, na którym było kilka tysięcy uchodźców i ci ludzie z Gdyni, z tego co pamiętam, uciekali przed gwałtami i mordami dokonywanymi przez Armię Czerwoną, zatonęli na Bałtyku.
No to zrobił, otrzymał tytuł bohatera Związku Radzieckiego, oczywiście, no rzeczywiście tak, prawda. Niemniej nie był to jednak okręt wojenny, chociaż liczba ofiar przekraczyła liczbę ofiar katastrofy Tytanika, tak owszem.
Tak, to jest największa tego typu tragedia w ogóle morska w historii ludzkości. Tam oczywiście trwa spór, bo tam jakieś parę karabinów maszynowych było na pokładzie Gustloffa i jest wielka dyskusja, ale wróćmy do Pacyfiku. Powiedział pan, panie profesorze, uśmiechając się lekko, że Japończycy nie mają floty wojennej, tylko morskie siły samoobrony, ale Japończycy właśnie, żeby pokazać, co mają naprawdę, pokazali zdjęcie, na których widać ustawionych w jednym rzędzie 11 niszczycieli. No wygląda to po prostu jak jakiś powrót do przeszłości, do II wojny światowej. Tak naprawdę to jest potęga morska, prawda?
No rzeczywiście tak. Tutaj mówiąc już nieco bardziej serio, prawda, to można przytoczyć następujący rachunek. Mówię z pamięci oczywiście, ale jeżeli się mylę, to nie za bardzo. Otóż w dziedzinie lotniskowców Amerykanie mają teraz, przynajmniej teoretycznie, więcej niż cała reszta świata jednostek tej klasy, bo ja, o ile dobrze pamiętam, 11. Mówię tylko o klasycznych lotniskowcach, a nie o śmigłowcowcach, czyli nosicielach śmigłowców. Potem właśnie jest bodajże Wielka Brytania i Chiny. Przy czym uwaga, jeśli idzie o Chiny, to mają one tylko jedną jednostkę prawdziwą, to znaczy lotniskowiec Shandong, podczas gdy drugi to zakupiona od Ukrainy jednostka postsowiecka przeznaczona dla celów szkolnych. A pozostałe kraje posiadają po jednej jednostce tej klasy. Francja bodajże, prawda, oczywiście Rosja, której jedyny lotniskowiec wysyłany parę lat temu na Morze Śródziemne musiał być stamtąd zawrócony, bo nie radził sobie z wysokimi falami na Atlantyku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z tego wynika, że są Stany Zjednoczone, a potem bardzo długo nic, prawda, jednostki, które mają dwa albo jeden lotniskowiec. I tu w tym momencie wiadomość zabawna, aczkolwiek z pewnej perspektywy ona wcale zabawna nie jest. Oczywiście wobec tego Japończycy posiadają największe okręty wojenne klasy niszczyciel, prawda, właśnie, no i oprócz tego nosiciele śmigłowców. Ale dlaczego tak jest? No dlatego, że żeby spełniać pełne parametry lotniskowca, trzeba posiadać pewne szczególiki wyposażenia, wieże i tak dalej, które jednak, świadomie przesadzam, można dokręcić w 24 godziny. Otóż gdy jeśli nie te zabawne gadżety, to się wtedy okaże, przypominam, Amerykanie mają 11 lotniskowców, potem długo nic i dwa, że tak naprawdę Japończycy posiadają 4, a w gruncie rzeczy 6 lotniskowców, prawda? Czyli liczbę większą niż mają Rosja, Chiny, Wielka Brytania razem wzięte. I tu jest właśnie, prawda, samuraj pogrzeba.
No tak, niesamowici rzeczywiście są Japończycy. Zaczęliśmy trochę od floty, ale chyba trzeba spojrzeć na to w szerszym kontekście. Był teraz niedawno w brytyjskim Guardianie bardzo ciekawy artykuł China in Mind, czyli wolne tłumaczenie Chiny z tyłu głowy, który właśnie opisuje wielki zwrot w Japonii, którego symbolem było pokazanie się pana premiera, co jest w ogóle jak na japońskie klimaty czymś zupełnie nowym, czyli pan Fumio Kishida pojawił się w czołgu, w hełmofonie, w takiej kurtce czołgisty z flagą. No, zostało to odebrane dosyć, bo z reguły to jest taki był temat tabu. No i pytanie, czy rzeczywiście Japonia po tych kilkudziesięciu latach od II wojny światowej, przymusowej amerykańskiej narzucenia ideologii pacyfistycznej idzie w stronę starych, dobrych czasów, w cudzysłowie, czyli militarno-imperialnych tradycji.
Znaczy ja bym był ostrożny z tym słowem narzucenia ideologii pacyfistycznej, bo wydawałoby się, że tak jest, ale jeżeli się dobrze pogrzebie w dokumentach epoki, no to widzimy coś przeciwnego stereotypom. Przede wszystkim wydaje się, że jest prawdą, jak teraz wiadomo z dokumentów archiwalnych, że amerykański wielkorządca Japonii generał MacArthur miał rację, podkreślając, że autorem sławnej pacyfistycznej klauzuli 9 artykułu Konstytucji Japońskiej o zakazie sił zbrojnych wcale nie byli okupanci, tylko japoński premier Shidehara, który zresztą wykazywał podobne inklinacje już w okresie przedwojennym. Owszem, działał on w pełnej zgodzie z MacArthurem, ale to zupełnie inna sprawa. Dalej przywódcy japońscy umyślnie powstrzymywali rozbudowę sił zbrojnych, nawet wbrew Amerykanom, chcąc ułatwić rozwój gospodarczy, a z drugiej strony, ażeby zmuszać Amerykanów do ponoszenia faktycznych kosztów obrony archipelagu japońskiego, co by nie obciążało samego japońskiego państwa, aczkolwiek ten 1% wydawany na zbrojenia wobec ogromnego przyrostu japońskiego bogactwa narodowego w liczbach bezwzględnych dawał bardzo potężne liczby. Natomiast jest faktem, że z drugiej strony na skutek alergii na broń nuklearną, ale i nie tylko, prawda, na skutek obrzydzenia, jakie spowodowały reminiscencje wojny, istniał znaczny wstęp, istniała alergia do rozmaitych zabaw militarnych. To, co pan przed chwilą powiedział, że czołg, prawda, że hełmofon, że z flagą, otóż najbardziej wydawałoby się neutralny element tego, co pan wymienił, czyli właśnie flaga, też jest rzeczą dość niesamowitą, bo aczkolwiek rzadko sobie zdajemy z tego sprawę, to Japonia nie miała ustalonej flagi państwowej, w sensie formalno-prawnym, aż do końca XX wieku niemal. Nigdzie nie było konstytucyjnie zapisano, że Hiromaru, to znaczy wschodzące w słońce na białym tle, jest flagą Japonii. Uczyniono to dopiero w roku 1999, a nie jest taka gra o pietruszkę, bo na przykład na rozmaitych imprezach międzynarodowych, kiedy się stawiało przed gośćmi miniatury chorągiewek, flagi japońskiej nie można było stawiać. Dodajmy, że jeszcze mutacja tejże flagi z promieniami wschodzącego słońca jest i była i chyba dalej jest, prawda, oficjalnie zakazana jako symbol militarystyczny. Armia, flota zostały w znacznym stopniu skompromitowane, nie dlatego, że przegrały w końcu. Myśmy de facto też II wojnę światową, no powiedzmy to tak, nie wygrali, prawda, a wyglądało to w sferze symbolicznej zupełnie inaczej, natomiast postrzeganie było zupełnie inne i owszem, żeby skończyć to przedługie zdanie, są pewne wysiłki, żeby od tego odchodzić. Ta fotografia jest tylko pewnego rodzaju zwieńczeniem pewnego procesu. Od początku lat 90. siły samoobrony uczestniczą w pewnych misjach teoretycznie pacyfistycznych, ale narasta ich zmilitaryzowanie najpierw do Kambodży, gdzie nie mogli posiadać broni w zasadzie i no byli tylko, żeby być, prawda? Potem zapewniali logistyczne oparcie amerykańskiej operacji w Afganistanie i tam się już na Oceanie Indyjskim pojawili z bronią. Wreszcie wysłano wojska do Iraku, nigdy w dziejach armia japońska nie wyruszyła tak daleko na zachód. Armia lądowa, podkreślam, bo podczas I wojny światowej flota japońska dość skutecznie wspierała sprzymierzonych na Morzu Śródziemnym. Czyli z jednej strony tak, prawda, z jednej strony wyrażenie mocnego nie, a Japończycy rzadko kiedy mówią nie, istnieje nawet książka o kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu sposobach powiedzenia po japońsku nie, tak żeby nie powiedzieć wprost nie, tylko tak, ale zdarzyło się przynajmniej kilka razy powiedzieć japońskim przywódcom wprost i ordynarnie, jak na japońskie zwyczaje, nie. Na przykład sławne pytanie, czy Japonia pozwoli na rozbudowę potencjału nuklearnego Korei Północnej. Odpowiedź brzmiała właśnie po prostu nie. Natomiast z drugiej strony istnieje ogromna niechęć społeczeństwa do otwartego zrzucenia maski, do wykreślenia artykułu 9 Konstytucji, do w pełnym blasku świateł łożenia na zbrojenia. Bo i tak, jeśli idzie o siły samoobrony, właśnie tak się nazywające, bo i tak, jeśli idzie o wydatki na zbrojenia poniżej tego 1% PKB, są to liczby bardzo znaczne, nigdzie porównywane liczby prawie niespotykane na świecie, licząc oczywiście stanowiących klasę dla siebie Stanów Zjednoczonych.
Oczywiście. Ja mam trzy pytania do tego, co pan powiedział, panie profesorze. Punkt pierwszy. Artykuł 9 słynny Konstytucji. Uznajmy może w ten sposób, że to był tak jakby kompromisowo konsultowany z amerykańskimi okupantami. No tak powiedzmy. On zakazuje używania sił zbrojnych jako narzędzia do rozwiązywania jakichś problemów politycznych, ale kluczową sprawą, która, jeżeli dobrze rozumiem, w filozofii tego pacyfizmu jest taka, że oczywiście siły samoobrony są po to, że jak ktoś nas zaatakuje, to wtedy no, można tymi siłami zbrojnymi się bronić albo odpowiedzieć. Tymczasem według Guardiana i cytowanych przez niego japońskich specjalistów, istota zmian, które zachodzą właśnie teraz w Japonii, polega na tym, że Japończycy chcą uzyskać możliwość, to co nazwali autorzy Guardiana, first strike, możliwość pierwszego uderzenia. O, w ten sposób. Czyli uderzenia wyprzedzającego, czyli de facto coś w stylu tego, co zrobili w Pearl Harbor w grudniu 1941. Czy myśli pan, że Japończycy rzeczywiście przyjmą taką doktrynę i będą się starali takie zdolności posiadać, że jeżeli po prostu poczują się zagrożeni przez Chiny czy przez inny kraj, to będą mogli sami rozpocząć operację zaczepną?
W tej formie, w jakiej napisał to Guardian, a pan to powtórzył, to można śmiało odpowiedzieć, że nie. Ale najpierw cofnijmy się do tego artykułu 9, bo tutaj mistrzowie interpretacji też mają pole do popisu. Ja cytuję go w pamięci, ale on się składa z dwóch zdań, że Japonia wyrzeka się wojny jako sposobu rozwiązywania międzynarodowych sporów, czy też użycia siły i dla osiągnięcia celów nakreślonych w zdaniu poprzednim nigdy nie będą utrzymywane siły zbrojne, morskie i powietrzne. Powróćmy. Dla osiągnięcia celów nakreślonych w zdaniu poprzednim, czyli tego rozwiązywania międzynarodowych sporów, ale dla utrzymania pokoju światowego, ratowania naszych sprzymierzeńców, no tego chyba wyraźnie, prawda, artykuł 9 Konstytucji bynajmniej nie zabrania. No i teraz zastanówmy się nad tym pierwszym uderzeniem. Ono nie byłoby z punktu widzenia interesu narodowego japońskiego korzystne. Dlaczego? Dlatego, że w wypadku Pearl Harbor Japonia faktycznie wówczas nie posiadała żadnych sprzymierzeńców. Podkreślam, faktycznie nie posiadała żadnych, albowiem podpisany z Niemcami i Włochami Pakt Trzech był paktem wyłącznie obronnym, czyli teoretycznie, prawda, patrząc na literalne jego brzmienie, Japonia nie mogła oczekiwać ani od Niemiec, ani od Włoch wypowiedzenia wojny Stanom Zjednoczonym, skoro zaczęła pierwsza. To, że tak się stało, dyskusja, czy Hitler powinien był, prawda, wystąpić z poparciem Japończyków, skoro prawdopodobnie cała wściekłość Amerykanów po Pearl Harbor byłaby skierowana w stronę Japonii i można było zyskać na czasie, to nie jest tematem naszej rozmowy. Natomiast wróćmy do tego, co jest jego zasadniczym tematem. Otóż Japonia teraz na pewno ma sprzymierzeńców i to po pierwsze jednego traktatowego, czyli Stany Zjednoczone. Natomiast oprócz tego w rejonie znajdują się pewne mocarstwa w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli nie supermocarstwa, ale państwa liczące się, na przykład Republika Chińska na Tajwanie, na przykład Australia, na przykład Singapur, które są grupą mocarstw o wspólnych interesach, przynajmniej w pewnym zakresie spraw, takim jak Japonia. I z tego punktu widzenia no, nie warto byłoby zaczynać samemu, z jeszcze jednej prostej przyczyny, na terenie Japonii stacjonują wojska amerykańskie wyposażone w broń nuklearną. Każdy atak, nawet pośredni na Japonię, przy czym jeszcze warto podkreślić, co to jest Japonia. No są to także na przykład wyspy Senkaku, które są sporne z Chinami. Nie tak dawno Stany Zjednoczone podkreśliły, że prawda, casus federis, przyczyna przyjścia na pomoc Japończykom obejmuje także wyspy Senkaku. W takim wypadku każdy atak na wyspy japońskie byłoby wciągnięciem Stanów Zjednoczonych do wojny. W wypadku, prawda, Pekinu, w wypadku Moskwy, gdybym rozumował logicznie, ale to niekoniecznie musi charakteryzować owych przywódców, no to bym czekał na rozluźnienie lub rozmontowanie sojuszu amerykańsko-japońskiego przed podjęciem jakichś większych awantur w rejonie oceanu, który tylko przez przypadek nazywa się spokojnie.
No to prawda, to prawda. Panie profesorze, odrobiłem lekcję przed spotkaniem z panem. Ten słynny 1%, które nie mogą przekroczyć zbrojenia japońskie, został właśnie Japonia jest na dobrym kursie, żeby powiększyć do 2%. Wydatki na zbrojenia to było do tej pory 54,1 miliarda dolarów. Jak to się podwoi przy tym kolosalnym, przypomnę, że to jest trzecia gospodarka świata po chińskiej i amerykańskiej, no to przecież to po prostu będzie tyle forsy, że Japonia, nawet jak będzie nazywała to siłami samoobrony, no to będzie, nie wiem, trzecią, czwartą armią świata.
Zapewne tak, a przy tym warto sobie uświadomić jeszcze dwie rzeczy. Być może banalne, prawda, ale rzadko przywoływane. Otóż stosunek liczebny armii Japonii i Chin z grubsza, prawda, ale to przybliżenie jest przydatne, ma się jak 10 do 1, to znaczy Japonia ma tam 200, prawda, parę tysięcy żołnierzy, a Chiny ponad 2 miliony. W wypadku rezerwy ludzkiej Chin oczywiście to jest mało. Otóż w przybliżeniu można założyć, że na te 2 miliony z kawałkiem i na te 200 tysięcy z kawałkiem obydwa te mocarstwa wydają przybliżone kwoty. Oczywiście można spekulować, że naprawdę chińskie wydatki zbrojeniowe są znacznie większe niż się przyznają, po prostu dlatego, że są one kwalifikowane jako rzekomo niewojskowe w innych kieszeniach budżetu, ale przyjmijmy, że z grubsza jest to tyle samo. Jeżeli na siły dziesięciokrotnie mniejsze wydaje się tyle samo, co na kontynencie a dziesięciokrotnie większe, no to spróbujmy sobie wyobrazić, jak nasycone nowoczesnymi środkami uderzeniowymi są owe siły samoobrony. Skoro się wsadza to wszystko nie tyle w powiększanie liczebne pułków, prawda, brygad i dywizji, tylko o powiększanie środków zniszczenia. Wyjaśnijmy też, że oczywiście Japonia nie posiada broni nuklearnej, chociaż posiadają ją, powtórzmy raz jeszcze, amerykańskie siły zbrojne na jej terytorium, ale nie posiada, bo ze rozmaitych przyczyn historycznych nie chce, natomiast może ją zbudować w 24 godziny. A jeżeli przesadzam, to tylko w zakresie godzin.
No tak, to jest ta trauma Hiroshimy i Nagasaki, o którym mówił pan, panie profesorze, ale rozumiem, że oni mają zdolności nuklearne, bo no teraz po tej tragedii Fukushimy oni odchodzą trochę od tej, no, odchodzą od energii nuklearnej, rozumiem, że zdolności mają, tak? Więc to jest kwestia tylko połączenia. Mają, jak...
Tak, zdolności mają, a ponadto pamiętajmy, że główny potencjalny przeciwnik, czyli Chińska Republika Ludowa, posiada stosunkowo niewielki arsenał nuklearny. Jest to kilkaset głowic w porównaniu z tysiącami, które posiadają Stany Zjednoczone i Rosja. Dodajmy zresztą, że Rosja posiada znacznie więcej głowic nuklearnych niż USA i nikt z tego powodu nie uważa ją za mocarstwo znacznie od Stanów Zjednoczonych silniejsze.
To prawda, to prawda. Dobrze, zanim przejdziemy do potencjalnego przeciwnika i do tego, jakie są problemy na linii Pekin-Tokio i porozmawiamy też o innych graczach, to żeby zakończyć kwestię zbrojenia się i tego odchodzenia od pacyfizmu japońskiego, to interesujące dane. Po ataku Rosji na Ukrainę, kiedy japońska prasa ostrzegała, że to się może powtórzyć z Tajwanem i z Chinami, zrobiono badanie wśród Japończyków, w którym zadano pytanie opinii publicznej, czy jesteście za wzmocnieniem sił obronnych, samoobrony i w ogóle zwiększeniem budżetów wojskowych. Uwaga, 64% Japończyków odpowiedziało, że tak, jak najbardziej, a tylko 10%, że nie. Reszta tam zdaje się, że nie miała zdania. No to czyżby mamy do czynienia z jakąś pokoleniową przemianą, jakąś zmianą mentalności japońskiej?
Mamy efekt Putina, prawda? Nie wszystko można oczywiście przypisywać rosyjskiemu przywódcy, który być może byłby zachwycony na tego rodzaju porównanie, że ma taką rolę na świecie. No ale okazuje się, że siły zbrojne są jednak przydatne. To, że armia ukraińska się broni, a jest to państwo, które bądź co bądź nie ma sprzymierzeńców w sensie militarnym, jest rzeczą istotną. Japonia jest państwem o powierzchni mniejszej od Ukrainy, aczkolwiek jest archipelagiem wysp i to rzeczywiście wiele wyjaśnia. Przypomnijmy, to jest również sprawa banalna, ale warta jednak przytoczenia, że nierównoprawny amerykańsko-japoński sojusz, nierównoprawny dlatego, że Amerykanie otrzymali prawo po pokoju z Japonią podpisanym w San Francisco do utrzymywania swoich sił zbrojnych na terytorium cesarstwa i zatroszczenia się o jego bezpieczeństwo, został przekształcony w XX wieku w sojusz prawdziwy, to znaczy taki, prawda, w którym obydwie strony mają zobowiązania, aczkolwiek oczywiście na serio nikt nie wierzy, nikt tego nie pragnie, żeby wojska japońskie były użyte na przykład do obrony Ameryki, ale na zachodnim Pacyfiku jak najbardziej.
Ciekawe. No dobrze. Panie profesorze, to ja teraz zadam takie pytanie, powiedziałbym fundamentalne. O co właściwie chodzi? Dlaczego Japończycy, kiedy się zbroją, to myślą o Chinach? Jaki jest problem między tymi dwoma mocarstwami? Najważniejsze punkty sporne.
Historia, prawda, rozmaitego rodzaju zaszłości. Ale można powiedzieć jeszcze prościej, prawda? Japonia jest państwem morskim, którego położenie można z grubsza porównać, oczywiście w bardzo wielkim przybliżeniu, do sprzymierzeńca Japonii sprzed 100 lat, to znaczy do Wielkiej Brytanii. Innymi słowy, flota zawsze będzie ważniejsza niż armia lądowa, ponieważ pokonawszy flotę, nieprzyjaciel może zdobyć kraj zamieszkany przez Japończyków. Dlatego póki Chiny mnożyły swoje pułki i dywizje, póki, prawda, udawały, że tworzą coraz więcej czołgów, póki nawet machały bronią nuklearną, nie wydawało się to rzeczą szczególnie ważną. Armia chińska była tradycyjnie niezdolna do dalszych przemieszczeń niż do północnej Korei i do północnego Wietnamu, a nawet i tam pokazała, że w zasadzie mogłaby tylko zniszczyć wszystko wokół. To wojna chińsko-wietnamska z roku 1979, a następnie się wycofać, pozostawiając wygłodzony kraj. Natomiast tutaj mamy pewne ambicje oceaniczne Chin i pewne ambicje oceaniczne Rosji. Tak różne skądinąd kraje jak Imperium Carów i Imperium Cesarzy miały pewną wspólną cechę, to znaczy, że były to państwa lądowe o bardzo ograniczonych ambicjach morskich. Owszem, w dziejach Rosji, a zwłaszcza w dziejach Chin, były błyskotliwe, prawda, elementy ekspansji oceanicznej, ale po pierwsze to bardzo dawne czasy, po drugie był to luksus i coś jakby doczepionego. Ponadto obydwa te kraje znajdują się w porównywalnej sytuacji geopolitycznej. W wypadku rosyjskiej rzecz wygląda tak, że jak doskonale wiadomo, Rosja jest, to nie moje porównanie, to porównanie bodajże profesora Richarda Pipesa, takim domem, do którego można się dostać jedynie przez komin, chociaż komin jest coraz szerszy z powodu roztapiania się lodów arktycznych. Chodzi po prostu o to, że flota rosyjska operuje na zamkniętych morzach, to znaczy na Bałtyku, to znaczy na Morzu Czarnym, to znaczy na Morzu Ochockim, które co prawda jest częściowo otwarte dzięki posiadaniu archipelagu Wysp Kurylskich, ale które stosunkowo jest łatwo zablokować przy pomocy floty nawet podwodnej, nie licząc na wodnej. Z Chinami jest nieco podobnie. Państwo to, które teoretycznie miałoby odpowiednie środki finansowe, żeby realizować fantazje naprawdę oceaniczne, ma z tym kłopoty, dlatego że flota to nie jest taka rzecz, którą można od razu wyciągnąć jak królika z kapelusza. Do tego potrzebne są kadry, do tego potrzebne jest szkolenie, do tego potrzebne są porty, do tego potrzebne są okręty, stąd potrzeba zakupienia z byłego ZSSR sznurkami wiązanego, rozpadającego się lotniskowca, który jest jednak bezcenny jako pływające lotnisko szkolące rzeczywiście kadry, ale Chiny, chociaż mają bardzo długi dostęp do mórz w przeciwieństwie od Rosji ciepłych, to są jednak zablokowane przez sojuszników Stanów Zjednoczonych. To jest Japonia, to jest częściowo Korea Południowa, która co prawda wyspą nie jest, ale do niej Chiny mogą się dobrać jedynie drogą morską, chyba że zrealizują sojusz wojskowy z Koreą Północną, a to ostatnio się do tego nie pali, są zablokowane przez Republikę Chińską na Tajwanie, są wreszcie zablokowane przez Filipiny. Wszystkie te kraje są traktatowymi lub de facto sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Czyli sprawa jest prosta, prawda? Dopóki ten archipelag wyspiarski jest dla Chińczyków zaryglowany, dopóty chińskie ambicje są dla Japończyków stosunkowo niegroźne, bo dosięgnąć ich Chińczycy mogliby tylko przez atak nuklearny, ale trudno sobie wyobrazić, żeby wojna nuklearna nie stała się od razu, od samego początku wojną naprawdę powszechną. Natomiast jeżeli ten łańcuch pęknie, jeżeli zostanie opanowany przez Chińczyków lub Chińczyków i Rosjan jednocześnie, częściowo lub w całości, to wtedy będzie niedobrze, to wtedy Chiny staną się państwem naprawdę oceanicznym, a one usiłują rzeczywiście tą zaporę pokonać różnymi, prawda, sprytnymi trikami. Od na przykład niedawno prasa donosiła, jakoby Pekin zamierzał przekonać władze Wysp Salomona, notorycznie znajdującego się w zagrożeniu bankructwem kraju o niewielkiej liczbie ludności, o otwarciu baz dla floty chińskiej. Dowcip, chociaż z punktu widzenia Zachodu mało śmieszny, polega na tym, że Wyspy Salomona są członkiem brytyjskiej wspólnoty narodów, którego głową jest Elżbieta II, że w zasadzie są w długach, że w razie jakichś kłopotów i zamieszek Nowa Zelandia i Australia wysyłają tam policjantów, więc byłby to krok policjantów oczywiście dlatego, że miejscowe władze nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa życia i mienia. Jest takie sprzedanie się Chińczykom, ale kleptokraci potrafią błyskawicznie wydawać uzyskane w ten sposób pieniądze. Byłoby krokiem mało roztropnym, no ale kto wie. Pamiętamy, że swego czasu Fidel Castro ze Związkiem Radzieckim chcieli sobie zapewnić bazy na karaibskiej wyspie Grenada. Ronald Reagan odpowiedział inwazją na wysepkę, która zresztą też była członkiem brytyjskiej wspólnoty narodów. Więc to są wszystko operacje przy pomocy zapałek i pudełka w bardzo łatwopalnej okolicy. I o tym ciągle należy pamiętać.
Panie profesorze, to ja słuchałem z dużą uwagą tego, co pan mówił i strasznie mi się spodobała ta analogia, w której pokazuje pan, że Japonia odgrywa podobną rolę w układzie sił na Pacyfiku jak Wielka Brytania w układzie sił w Europie. Ale teraz w takim razie kim są w tej układance Chiny? Ja pozwolę sobie na taką tezę i proszę powiedzieć, czy to racja, czy nie racja. Mam na myśli, że Chiny są trochę tak jak w pierwszej połowie XX wieku Niemcy. To znaczy w trzech obszarach Niemcy i wilhelmińskie i potem hitlerowskie rzuciły wyzwanie anglosasom. Po pierwsze, no hegemonia kontynentalna to jest oczywiste, tak? I na to jakby ten balance of power anglosaski nie mógł pozwolić, żeby zdominowały Niemcy kontynent europejski, no ale handel, słynne produkty made in Germany, które zakładały na szyję pętle Brytyjczykom, no i przemysł. I chociażby przypomnę słynną trasę Bagdad-Berlin, która była po prostu, śniła się po nocach brytyjskim mężom stanu i Brytyjczycy po prostu stwierdzili, że trzeba tych Niemców zatrzymać i dwa razy to zrobili podczas pierwszej i drugiej wojny światowej. Czy zgadza się pan z taką analogią?
No, Chiny to Niemcy? Nie, pierwsze pan ją poruszył, bo rzeczywiście można nawet dorzucić kolejny element dosyć koszmarny, mianowicie ponieważ czasami się mówi, tłumacząc na polski, o Chinameryce, prawda, że stosunki gospodarcze między Chinami a Stanami są tak bliskie, że nie mogą się one pokłócić, no to powstało kilka książek przed rokiem 1914 tłumaczących, że właśnie takie powiązanie handlowe Wielkiej Brytanii i Niemiec jest tak ścisłe, że absolutnie wojna nie może z tego wyniknąć. Tego rodzaju analogie, prawda, wysnuwane przed ludzi myślących od czasów Tukidydesa są pomysłowe, chociaż można mieć tutaj pewne zastrzeżenia. Pamiętajmy, że dla Stanów Zjednoczonych Wielka Brytania to jest jednak kraj, prawda, sentymentalno-symboliczny. To jest, prawda, stary kraj, stara ojczyzna. Tam mieszkają ludzie, którzy byli naszymi przodkami. Natomiast przywiązanie mieszkańców Stanów do Japończyków jest mimo wszystko mniejsze, prawda? Tutaj trzeba powiedzieć z westchnieniem, że w przeciwieństwie od diaspory chińskiej, Japonia w zasadzie nie ma na świecie żadnego kraju, no chyba że byłoby to Peru, prawda, czy coś takiego, gdzie istnieje licząca się mniejszość japońska, która by miała jakieś znaczenie polityczne. Nie ma grup, które mówiących japońskim językiem, to jest językiem trudnym. Nie chodzi o to, że trudnym w ogóle, ponieważ język chiński jest zapewne trudniejszy. Zresztą degustibus, prawda? Ale jest to język, którym w przeciwieństwie od chińskiego i języków europejskich nigdzie indziej się nie mówi, więc jest to kraj zamknięty na cztery spusty, który prawie, prawda, nie udziela swojego obywatelstwa i z tego względu czujący się nieco samotny. Ale coś w tym rzeczywiście jest. Chociaż jeszcze bardziej ciekawą rzeczą jest faktycznie to współdziałanie rosyjsko-chińskie, które w gruncie rzeczy, prawda, nie wiadomo, czy z punktu widzenia sensownego nie bardzo Rosji służy, ale to jest temat na inną rozmowę.
Oczywiście. Ja sobie po prostu przypomniałem nawet teraz, jak pan mówił, panie profesorze, o tym, że kiedyś, to ja mogę się mylić, to chyba był Lloyd George albo któryś z brytyjskich mężów stanu, który pojechał do Niemiec taką wizytą studyjną wtedy, kiedy rozkręcała się niemiecka gospodarka i wrócił przerażony i powiedział, oglądałem te kominy zagłębia rury i innych niemieckich ośrodków przemysłowych i wyobrażałem sobie, że to są działa wielkich armat wymierzonych w Wielką Brytanię. I krótko mówiąc, czy Japończycy, obserwując po prostu olbrzymi wzrost gospodarczy Chin, to, że Chiny zaczęły produkować high-tech, a nie tylko tandetę plastikową, nie widzą po prostu w nich zagrożenia dla swojej dominacji w high-techu, czy też nie wiem, no do swojej pozycji gospodarczej po prostu. I stąd może iskrzy i Japończycy by nie mieli przeciwko temu, żeby tego konkurenta trochę podtopić.
Pewnie tak, chociaż prawda z Chinami jest trochę tak, jak Napoleon mówił o Francji, że nas Francuzów nie pokona nikt, ale Francja może się pokonać sama, prawda? Chiny periodycznie się rozpadają, mogą, przeżywają rozmaite kłopoty, a ostatnio są sygnały, chociaż jestem historykiem, a nie futurologiem, że zbyt drakońskie środki używane do, prawda, walki z epidemią COVID-19 w wielkich miastach chińskich nadszarpnęły nerwy tej skądinąd bardzo zdyscyplinowanej ludności. Ma się odbyć zjazd partii, na którym dożywotnie przywództwo obecnego przewodniczącego Xi może być kwestionowane i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego, jeżeli idzie o tą analogię, prawda, z potęgą Niemiec, pan o Niemczech w swoim czasie też coś pisał, to może warto zwrócić uwagę trochę pół żartem, pół serio, że mimo wielkiej renomy armii II i III Rzeszy, no jedyną wojną, którą na pewno wygrały Zjednoczone Niemcy, była wojna z Hotentotami, prawda, w Afryce Południowo-Zachodniej, a wszystkie pozostałe starcia zakończyły się klęską rzeczywiście, prawda, fantastycznie walczących, wyćwiczonych i dowodzonych sił Rzeszy. Więc rozpętywanie wojny o nasze miejsce pod słońcem dla lubiących analogie historyczne Chińczyków to nie jest najlepszy moment, prawda, że może jednak nie, że może jednak warto w inny sposób działać. Tak przypuszczam. Wiele się wskazuje, że obecne kierownictwo chińskie ma właśnie cechy kleptokratyczne. Mówi się, że za pieniądze nie można nabyć w Chinach tylko praw politycznych. Przeciwnicy przywódców partyjnych określają ich mianem mafii, ale zwróćmy uwagę, żeby znaleźć w tym coś dobrego, że mafia jako taka bardzo niechętnie idzie na wojnę, prawda? Mafia woli robić interesy. Prawdopodobnie więc lepsze byłoby rozmiękczanie przeciwnika, zmuszanie go do kapitulacji, straszenie Japończyków na przykład wizją zjednoczenia Korei, która może spowodować, że w okolicy wyrośnie jakiś niemiły, prawda, przeciwnik, rozmaitymi innymi pomysłami. Ale na razie to jednak nie skutkuje. No i może jeszcze jeden kamyczek do tego wszystkiego. Pamiętajmy, że Tajwan było posiadłością japońską. Ludzie starszego pokolenia, co prawda już teraz zmierającego, znają dobrze i znali język japoński, że istnieje Stowarzyszenie Parlamentarzystów Japonii i Tajwanu. Chiny kontynentalne, jak wiemy, nie mają parlamentarzystów, mają tylko pseudoparlamentarzystów, aczkolwiek bardzo licznych, że istnieją rozmaite interesy i że zjednoczenie Chin, to znaczy zajęcie wyspy, mogłoby być traktowane przez Japończyków jako ogromna groźba dla ich interesów. Mm-hmm.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Ja mam teraz dwie kolejne sprawy. Pierwsza to jest trochę tak, że czy to nie jest trochę tak, że jak się sytuacja rozwinie w ten sposób, że koalicja montowana przez Stany Zjednoczone złamie tego pretendenta do hegemonii pacyficznej, czyli Chiny, i tą koalicją najmocniejszym jej punktem będzie Japonia, to będzie zamienił stryjek siekierkę na kijek i Japonia po prostu no siłą rzeczy wyrośnie na takiego kolosa, bo już nie tylko będzie miała super przemysł, super gospodarkę, super high-tech, ale jeszcze super armię i będzie powrót do tej azjatyckiej strefy dobrobytu, tak, czyli tego pan-azjatyckiego, pan-pacyficznego projektu z czasów II wojny światowej, czyli krótko mówiąc, jeżeli nie Chiny zdominują Pacyfik, no to Japonia. I tu też od razu mam drugie pytanie do tego, to znaczy, czy się na to zgodzą inne narody, bo Tajwan to Tajwan, ale no, Koreańczycy chyba nie cierpią Japończyków też z powodów historycznych.
Koreańczycy owszem nie cierpią Japończyków, natomiast nie ma powodu do takiego strachu. Przede wszystkim są zmiany demograficzne, prawda? Przed II wojną światową Japonia, abstrahując od słabych i sparaliżowanych walkami wewnętrznymi Chin, były może najludniejszym państwem regionu. Obecnie Filipiny są już krajem całkowicie porównywalnym z Japonią. Porównywalna liczebnie byłaby Zjednoczona Korea. No, Indonezja jest krajem wielokrotnie ludniejszym.
Tak, panie profesorze, przepraszam, tylko wyjaśnię naszym widzom, bo sobie tu wypisałem 125 milionów 396 tysięcy 901. To jest liczba mieszkańców Japonii w roku 2020.
Tak, tylko że w roku 2020, prawda, każdym rokiem rzecz się przedstawia coraz gorzej z punktu widzenia Japończyków. Co prawda starzeją się też Chiny. Natomiast główny rywal Chin w Azji, to znaczy Republika Indii, lada chwila, prawda, prześcignie Chiny demograficznie, a na pewno jest krajem młodszym. Przypomnijmy, że marynarka indyjska, łącznie z singapurską i australijską, od czasu do czasu bierze udział w ćwiczeniach morskich ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko bliżej nieokreślonemu nieprzyjacielowi. Tutaj pan użył sformułowania koalicja montowana przez Stany Zjednoczone. Niewątpliwie Stany Zjednoczone są tu takim elementem niezbędnym, bez którego zgody i przywództwa nic się dziać nie może, ale to nie jest tak, jak to było po II wojnie światowej, gdzie Stany Zjednoczone zmuszały ze względów doraźnych, prawda, pchały rozmaite kraje, które się nie bardzo do tego paliły, taki Pakistan na przykład, do wstępowania w orbitę wpływów zachodnich. Takim charakterystycznym, wręcz kuriozalnym, ale nieśmiesznym przykładem jest Wietnam. Dla każdego, nie tylko z mojego, ale i pańskiego pokolenia, to samo słowo wywołuje odpowiednie reminiscencje. Tymczasem Wietnam aż się pali, prawda, do bliskiego stowarzyszenia ze Stanami Zjednoczonymi. To w Wietnamie, prawda, składają wizytę amerykańscy prezydenci. Biden jeszcze nie zdążył się pojawić, ale pojawiła się jego wice, pani Harris. To w Wietnamie składają wizytę kurtuazyjne amerykańskie lotniskowce. Przypomnijmy, że Wietnam ma spór terytorialny z Chinami, zresztą nie tylko on, ale jest to wyjątkowo, jest to wyjątkowo znamienne, dlatego że chodzi o kraj ciągle rządzony przez komunistów, który jednak, prawda, i gospodarczo, i politycznie, ale ostatnio wręcz wojskowo zaczyna zacieśniać więzy ze Stanami Zjednoczonymi i to bynajmniej nie z amerykańskiej, ze swojej własnej inicjatywy. Ponadto Chiny są krajem, które nie potrafią sobie zyskiwać przyjaciół. No i takim słowem wytrychem powinien być już obecnie nierządzący, może na szczęście niezbyt sympatyczny polityk, jakim był były prezydent Filipin, pan Duterte. Otóż on rzeczywiście wykonywał szereg antyamerykańskich gestów, groził Amerykanom, że wykurzy ich wojskową obecność na Filipinach, ponieważ miał kłopoty z Chińczykami, a potem, żeby postraszyć Amerykanów, powiedział, że sam się z Chińczykami dogada. Otóż tego osiągnąć nie potrafił, prawda? Okazało się, że Chińczycy są krajem, z tym nie bardzo da się dyskutować, przynajmniej w sposób partnerski, i sprawa wróciła do punktu wyjścia. Oczywiście Duterte obecnie nie jest prezydentem, jest nim pan Marcos młodszy, którego ojciec miał rozmaite i zawiłe interesy z Amerykanami, no nie mówiąc o tym, że ze względów religijnych, kulturowych, językowych Filipiny chyba najgorzej ze wszystkich państw azjatyckich, także ze względu na pamięć historyczną, nadają się na współpracownika przyszłego imperium chińskiego. Więc w zasadzie byłoby bardzo trudno Chinom zaprzyjaźnić się, zresztą abstrahując od Rosji, z którymiś z państw tego wyspiarskiego łańcucha, co najwyżej można byłoby je zniechęcać zastraszeniem lub przekupstwem do zawarcia sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale to musieliby zrobić Amerykanie sami. W latach 70. na przykład były szalone pomysły ekipy prezydenta Cartera, żeby całkowicie się wycofać z Półwyspu Koreańskiego, ale nie zanosi się na to. Przypomnijmy, że jedyna formacja wojskowa, która w nomenklaturze amerykańskiej nosi miano armii, oczywiście poza Europą, stacjonuje właśnie w Korei Południowej.
Bardzo ciekawe to jest. Natomiast też to, jeżeli chodzi o klan Marcosów, to ja zapamiętałem buty żony pana prezydenta, która była właścicielką największej kolekcji, miała tysiące butów, nie wiem czy pan pamięta, i to był taki symbol tego pełnego korupcji reżimu amerykańskich sługusów, jak to się wtedy w prasie pisało na Filipinach. Więc
ale historia... panie redaktorze, niestety ze smutkiem widzę, że seksizm przez pana przemawia. Zawsze to tak łatwo pokazać, że jakaś wariatka, prawda, posiadała 5000 par butów. To ja w takim razie przypomnę, że niewątpliwy mężczyzna, dyktator dominikany, pan Rafael Trujillo, miał w szafach 10000 krawatów, prawda. Ten to potrafił, a jego pozycja wobec Amerykanów była mniej więcej podobna. No to Imelda Marcos była bodajże, jeśli nie finalistką, to może nawet zwyciężczynią konkursu Miss Filipin. O zabójczej przystojności Rafaela Trujillo mówiło się znacznie mniej.
To prawda, ale te buty pani Marcos, to ja zapamiętam zawsze, byłem wtedy, jak ten reżim tam padał i były te zawirowania małym chłopcem, ale oglądałem to w telewizji, pamiętam rzędy tych szpilek różnokolorowych, więc to jest ciekawe. Ale wróćmy do tego, jak bardzo zmienne są sojusze. To jest pasjonujące, to znaczy Wietnam, wojna w Wietnamie, wszystko, co jest z tym związane. A dzisiaj, mimo że rządzą tam komuniści, sojusz z Amerykanami, ale też inna ciekawa analogia. Proszę zwrócić uwagę, panie profesorze, że to Amerykanie w pewnym sensie no jednak wymusili tą demilitaryzację Japonii i narzucili, no chociaż przyczynili się do tego triumfu pacyfizmu, a dzisiaj walcząc z innym pretendentem do hegemonii, próbując powstrzymać Chiny, chyba Amerykanie namawiają Japończyków, żeby poszli w drugą stronę, czyli żeby z powrotem budowali armię, bo w końcu przydałby się silny sojusznik. Więc proszę zwrócić uwagę, jak to wszystko jest w polityce międzynarodowej ruchome i wszystko zależy od tego, kto od aktualnego układu sił.
Tak, ale bynajmniej nie dzisiaj. Są mocne sygnały, co ja mówię, sygnały, dowody źródłowe, że Amerykanie pożałowali tej swojej hojności wobec Japonii jeszcze przed zawarciem traktatu pokojowego, który podpisano w roku 1951, że już wtedy sarkali, że póki MacArthur był przy władzy, zdymisjonowany właśnie w 1951 roku, chociaż przed podpisaniem traktatu, to usiłowano się z tego wycofać, a potem już w latach 60., jeśli nie wcześniej, naciskali na Japonię, ażeby tą swoją doktrynę Yoshidy, czyli właśnie utrzymywanie armii, sił samoobrony na sztucznie niskim poziomie, żeby Japonia była, jak to ktoś kiedyś wyraził się, gigantem gospodarczym, ale karłem politycznym i robaczkiem militarnym, żeby wreszcie z tym skończyć. Ale Japończycy twardo odmawiali. Powstawała dziwaczna i skandaliczna z punktu widzenia Amerykanów sytuacja, że państwo podcinające amerykańską przewagę gospodarczą, zalewające Stany, prawda, swoimi towarami, jednocześnie mogło to czynić bezkarnie, bo było militarnym protektoratem swojego głównego rywala na forum gospodarczym, i stąd pomysły zresztą wtedy jeszcze młodego Donalda Trumpa, co mu przypomniano jako prezydenta, kiedy jako jeden z wielu amerykańskich biznesmenów rzucał myśli, że tak właściwie w latach 70. Stany Zjednoczone powinny, uwaga, sprzymierzyć się ze Związkiem Sowieckim przeciwko Japonii, głównemu, prawda, i najbardziej nienawistnemu przeciwnikowi, bo w końcu nikt jako żywo w Stanach Zjednoczonych nie widział w sklepach zalewu sowieckich towarów. Nieprzyjaciel jest właśnie tutaj. Teraz się to o tyle zmienia, że no sama przewaga japońska wobec chińszczyzny jest dosyć problematyczna. Zresztą historia lubi chichotać, prawda? Twierdzenie, że towary chińskie, jak to mówiono do niedawna, są tanie, ale tandetne. O, dokładnie to samo mówiono o towarach japońskich w latach 30. Stąd przekonanie przed Pearl Harbor, że japońskie samoloty rozlatują się w powietrzu, ponieważ są one japońskie. Niekoniecznie musiało tak być. Natomiast Japonia jest teraz krajem zmęczonym, który przysiadł na laurach, krajem starzejącym się, który patrzy z obawą na to, co się dzieje w Chinach, ale naprawdę mogłoby ich zaniepokoić rzeczywiście tylko wyjście na morza, ewentualnie przekształcenie kooperacji chińsko-rosyjskiej w prawdziwy sojusz, ale to się wydaje, jeżeli cokolwiek, prawda, można racjonalnie przewidywać, całkowicie niemożliwe. To są tylko takie niedźwiedzie, chociaż Chińczycy to właściwie smoki, które są w stanie obok siebie głośno ryczeć, ale jeżeli będą kąsać, to nie jednocześnie, każdy osobno.
No dobrze. A proszę powiedzieć, czy w ogóle Japonia to jest mocarstwo?
A to zależy, jak sobie mocarstwo zdefiniujemy, prawda? O Francuzach ktoś kiedyś mówił, że jest to mocarstwo, ale jedynie w dziedzinie produkcji sera. Było to niesprawiedliwe, skoro przed chwilą powiedzieliśmy, że no lotniskowce jednak, prawda, mają, to znaczy jeden, ale siły nuklearne chyba liczniejsze od chińskich, chociaż za to głowy nie dam. Japonia jest rzeczywiście mocarstwem gospodarczym, oczywiście prześcigniętym przez Chiny, ale mimo wszystko jednak tak, prawda, i to nie byle jakim, i jest potężną siłą wojskową, bo w zasadzie nie potrafiłbym powiedzieć, którą na naszym globie, i to nie tylko dlatego, że rozmaite dane są niepewne. No na przykład, czy Japonia jest wojskowo słabszym krajem od Rosji? No teoretycznie oczywiście tak, ponieważ nie ma broni nuklearnej, tylko powstaje pytanie, kto realnie użyje broni nuklearnej, skoro posiadać broń nuklearną znaczy posiadać ją na własnym terytorium, oto w tym sensie Japonia broń nuklearną jak najbardziej ma, a pod względem floty, no to jak słusznie powiedziano, rdzewiejąca flota rosyjskich okrętów podwodnych jest dużym niebezpieczeństwem, ale głównie dla własnych marynarzy, zwłaszcza jeżeli idzie o podróże oceaniczne, więc tak, Japonia jest wielkim mocarstwem, jednym z wielkich mocarstw, wszystko jedno jak je mierzyć, prawda, wzdłuż czy wszerz. Można byłoby spekulować, że w zasadzie szczyt potęgi japońskiej już przeminął, ale można powiedzieć, no cóż z tego dla nas ludzi śmiertelnych, są różne wykresy ukazujące, że szczyt potęgi II Rzeszy Niemieckiej przypadł gdzieś około roku 1905 i w roku 1914 ona była już na spadku, ale to jednak wystarczyło, żeby poradziła sobie z państwem rosyjskim, które akurat wtedy było na linii sił wznoszącej, no bo chodzi o stosunek sił tu i teraz. No więc Japonia jest ciągle potężna tu i teraz. A ponadto jest to państwo poważne, to znaczy takie, które myśli o swojej obronie na serio, które używa niewielu słów, ale ma coś do powiedzenia.
Mm-hmm. No dobrze, a jeszcze odsyłam Państwa do całego programu, który zrobiliśmy z panem profesorem o sporze o Wyspy Kurylskie między Japonią a Rosją, więc, ale nie wszyscy obejrzą ten odcinek, więc chciałem tylko zasygnalizować ten problem. Coś zmieniło się od tego czasu, panie profesorze? Myśli pan, że w tę albo w drugą stronę może jakiś przełom tutaj nastąpić?
Nie, nie, nic się nie zmieniło, chyba tylko na gorsze, ale z bardzo jasnych przyczyn, no, ponieważ Japonia zajęła zdecydowanie antyrosyjskie stanowisko po rosyjskiej agresji na Ukrainę, no to oczywiście Kreml oświadczył, że jakiekolwiek negocjacje z Japonią, nawet obojętne, w sensie tylko wegetacyjnym, że kontakt trwa, nie będą prowadzone. No ale to jest łatwe do wytłumaczenia. No, trudno byłoby wyjaśnić, prawda, narodowi rosyjskiemu, nawet przy jego tak niewielkiej samodzielności politycznej, jaka istnieje w obecnej Federacji Rosyjskiej, że należy, prawda, przekraczać granice Federacji, by bronić rodaków w Donbasie czy gdzie indziej, a jednocześnie oddawać Japończykom, czy raczej wywozić z Wysp Kurylskich Rosjan mieszkających na Kurylach, wywozić dlatego, bo poznawszy reżim pracy w Japonii, prawdopodobnie żaden z mieszkańców Kuryli nie chciałby żyć w takim państwie, choćby nawet ono zapewniało wyższą stopę życiową. Ewakuacja Kuryli jest niemożliwa w obecnej sytuacji, po pierwsze ze względów wojskowych, jak pamiętamy, no zamykają one Morze Ochockie i tutaj Rosja miałaby ten przysłowiowy komin jeszcze dodatkowo zamurowany i zatkany, a ponadto jako precedens, no jeżeli Japończycy mogą oddać Kuryle, no bo to i tamto, to Finowie zażądają Wyborga, prawda, Szwedzi z Estończykami zażądają Narwy, Turcy zażądają okolic Kaukazu i tak dalej, prawda, rzecz się posypie. Więc w gruncie rzeczy po co, prawda? Ponadto państwo, które jest ekspansywne, nie może oddawać swoich terytoriów właściwie dlaczego. A jaki to byłby brzydki sygnał dla Chińczyków? Oddać Kuryle Japonii, to czemu nie oddać Władywostoku Chinom? Na przykład.
No dobrze, panie profesorze, dzisiaj krążymy wokół analogii historycznych. Mówi pan, że państwo ekspansywne nie oddaje terytoriów, ale Hitler oddał Mussoliniemu Tyrol, bo uznał, że warto oddać kawałek terytorium, żeby zyskać mocnego sojusznika. A co by pan powiedział o takim układzie, że jeżeli Rosja by zdecydowała się pójść za głosem Kissingera i jednak pójść przeciwko Chinom, z przyczyn, które są oczywiste, mówiliśmy o tym wiele razy na kanale, że jednak te sporne interesy są też rosyjsko-chińskie, i pójść na sojusz z Japonią, o czym też pan mówił, czyli sojusz rosyjsko-japoński przeciwko rosnącej potędze Chin. Może wówczas by te Kuryle były właśnie Tyrolem XXI wieku.
Zaczynając od poruszonej przez pana analogii, to jest oczywiście prawdą, ale jak pan doskonale wie, ostatecznie Hitler włączył południowy Tyrol do Rzeszy Niemieckiej. Tyle, że to stało się w 1943 roku, no na krótko, ale na pewno się już wtedy nie konsultował z Mussolinim, chociaż był on dalej jego najserdeczniejszym przyjacielem, który to lub tamto. Czyli z takimi słowami i reiteradami nie należy przesadzać. Po drugie, na pewno Rosja nie pójdzie przeciwko Chinom, chyba że musiałoby się dokonać zupełne przewartościowanie w priorytetach władzy na Kremlu, no bo Rosja mogłaby pójść przeciwko Chinom tylko w sojuszu z Zachodem, jako awangarda sił zachodnich. To, co zostało wymyślone przez pana Samuela Huntingtona, że oto Rosja jest przyjęta do NATO, o czym kiedyś marzył bodajże nawet u nas Władysław Sikorski, i w takim charakterze, prawda, siły rosyjskie jako siły zachodnie prowadzą wojnę z Chinami. Nakreślić tego rodzaju scenariusz, to już od razu wiedzieć, że się poruszamy w sferze czystej fantastyki. Oczywiście nic w polityce nie jest niemożliwe, ale musiałyby zajść bardzo długie i zasadnicze przekształcenia. Musiałaby się zmienić Rosja, musiałyby się zmienić Chiny, bo jako państwo mające takie, a nie inne możliwości gospodarcze i wojskowe, Rosja faktycznie nie jest zdolna do prowadzenia wojny z Chinami innej niż wojny nuklearnej, a ta w gruncie rzeczy przecież w obecnych realiach jest niemożliwa. Na wschód od rzeki Olekmy, czy też Olokmy, nie ma żadnych dróg, prawda, na rosyjskiej Syberii i Dalekim Wschodzie, czyli te tereny mogą być bronione przed Chińczykami właśnie tylko i wyłącznie przy pomocy broni jądrowej, czyli faktycznie nie mogą być one bronione. Inna sprawa, że w zasadzie Chińczycy nie mają większych powodów, żeby teraz akurat ostrzyć sobie na nie zęby. No sojusz z Japonią jest jeszcze mniej prawdopodobny, bo musiałby to być sojusz trójstronny, Moskwa, Tokio, Waszyngton, na co się nie bardzo, prawda, zapowiada. Ewentualnie Japończycy mieliby wymienić Amerykanów na Rosjan. Nie wiem, czy pan potrafi wymyślić, dlaczego mieliby to zrobić, ale bo ja nie za bardzo to widzę, prawda.
Nie, nie, oczywiście mówiłem o sojuszu trójstronnym, to znaczy ten tak słynny odwrócony Kissinger, czyli to, o czym sobie mówił sam Kissinger, czyli próby odwrócenia Rosji i włączenia jej do koalicji właśnie antychińskiej w celu zamknięcia tego okrążenia od północy i odcięcia Chin od rosyjskich surowców. Część specjalistów i analityków amerykańskich, chociażby Mersheimer czy ostatnio właśnie Kissinger, wspomina o tym. Pewnie to nie mogłaby być Rosja Putina, chociaż tak jak pan mówi, już nie takie rzeczy w historii świata się zdarzały, ale kiedyś jakąś tam przyszłą demokratyczną Rosją jakiś taki reset, kto wie. I właśnie pytanie jest takie, kto jest groźniejszy w ogóle dla Chińczyków, dla Japończyków, może Rosjanie, a nie Chińczycy. Który z tych konfliktów uważa pan za bardziej dla Japonii niebezpieczny?
No wystarczy tylko sobie zadać pytanie, które z tych mocarstw jest mocarstwem gasnącym, a które jest mocarstwem wstępującym, które osiągnęło, przekroczyło już swój szczyt, prawda, a które dopiero do niego dąży. Tutaj odpowiedź jest oczywista, prawda, Rosja traci siły i nawet gdyby miała zdolniejszych przywódców, czy jakąś inną politykę gospodarczą, to traci także demograficznie. Nie za długo mogą nadejść czasy, kiedy nie tylko Turcja, kraj, który stoczył z Rosją 13 wojen, przypominamy, ale na przykład taki Afganistan może być krajem ludniejszym niż Rosja. Ponadto rzadko zapominamy o takim modelu, że w zasadzie Rosjanie mogli się pocieszać przed wieki, że są może, prawda, krajem bardziej zacofanym od Europy Zachodniej, ale jednak, prawda, nowocześniejszym od Azji, a teraz powstaje przykra z punktu widzenia samooceny sytuacja, że są, prawda, rodzajem skansenu między dwiema Europami, prawda. Tą drugą to jest oczywiście obszar, modernizujący się obszar Dalekiego Wschodu, przy czym o ile ludność Chin w rejonach nadgranicznych z Rosją rośnie, no to ludność Rosji na Dalekim Wschodzie maleje, obecnie jest ona znacznie mniejsza niż w ostatnich latach istnienia Związku Radzieckiego. Czyli nie, raczej nie. Trudno mówić o jakiegoś rodzaju prognozach długotrwałych, ale to się nie zmieni. Możliwość odrodzenia potęgi Rosji jest z pewnego punktu widzenia no, równie odległa jak możliwość odbudowy Imperium Brytyjskiego, prawda, też kraju bądź co bądź, prawda, coś znaczy w polityce międzynarodowej i gospodarczo, i wojskowo, ale jednak nie bardzo. Choć też żyje tradycjami, tylko może się nimi tak nie upaja.
Panie profesorze, na koniec, po tej geopolitycznej szarży, proponuję zadać pytanie, no, które pewnie wszyscy widzowie chcieliby zadać, to znaczy, co tam słychać u imperatora Naruhito, u cesarza?
Jest to bardzo dyskretna rodzina, prawda, która nie wynosi swoich problemów na zewnątrz, więc nie potrafię niczego konkretnego powiedzieć, oprócz tego, że rodzina jest kochająca i że się bardzo lubi. Problem polega na jej powiększeniu i to nie tylko w sensie, prawda, biologicznym, ale także na pytanie, co to jest rodzina cesarska. No mówiliśmy, niedawno były informacje o zamierzonych małżeństwach, o tym, prawda, że córki cesarskie wychodzące za zwykłych obywateli degradowane są do rangi zwykłych obywateli. Wystarczy przypomnieć, że w latach przedwojennych pojęcie rodziny cesarskiej były bardzo szerokie, obejmowało także kuzynów, pociotków i tak dalej. To miało zresztą chronić dynastię przed wygaśnięciem. Przypomnijmy, że z trzech braci cesarza Hirohito i jego samego, prawda, potomstwo jakiekolwiek zostawiło tylko dwóch, prawda. Wobec tego no były mickiewiczowskie 44 lata, kiedy w tej rodzinie nie narodził się ani jeden chłopiec, a ponieważ przesąd koniec dynastii wiązał z końcem świata, więc to mogło być bardzo niebezpieczne. Teraz się mówi, żeby to jakoś odblokować, prawda, żeby traktować to szerzej, żeby nie odbierać nazwiska i prerogatyw. No ale to jest pytanie właściwie bardzo szerokie w związku z tym, jaka jest, ma być pojęcie i sytuacja władcy. Ale to też wymagałoby zmian konstytucji, żeby nie przesadzać. Zasygnalizuję tylko dwie sprawy. Po pierwsze, konstytucja nie mówi wprost, kiedy nie można tego domniemywać, że cesarz jest głową państwa, chociaż przyjmuje listy uwierzytelniające od ambasadorów i tak dalej, prawda? Więc to rzeczywiście należałoby, można byłoby jakoś zmienić. No i stanie następstwa tronu, czy tron mogą dziedziczyć także kobiety. To nie tylko ukłon w stronę nowych czasów, a raczej w stronę starych czasów. Każdy może łatwo przy pomocy Wikipedii przekonać się, że kobiety na tronie cesarskim japońskim zasiadały i to bynajmniej nie tylko w czasach zamierzchłych, ale mogłoby to chronić dynastię przed rozmaitymi, prawda, perypetiami. Zaniedbano tej żeńskiej sukcesji z przyczyn groteskowych, mianowicie się zastanawiano, no jak, prawda, ewentualna panująca cesarzowa w głęboko wydekoltowanej sukni będzie się prezentowała w mundurze admiralskim, prawda, albo marszałkowskim, ale teraz władcy występują wyłącznie po cywilnemu. Przypomnijmy, że nawet konstytucja mówi, że minister obrony zawsze może być cywilem, co wobec formalnego nieistnienia armii jest kolejną groteską, prawda. Nie ma wojska, ale i tak ma być wyłącznie cywilem, ale to zdanie po łapach dawniejszej tradycji, gdzie zawsze to był wojskowy. Na razie rodzina się trzyma nieźle, prawda?
Dobrze, a panie profesorze, a proszę tylko wyjaśnić widzom, dla cesarza Hirohito, to kim jest obecny cesarz? Jakie jest pokrewieństwo?
Obecny cesarz jest jego wnukiem, prawda? Przy czym ojciec obecnego cesarza, cesarz Heisei, czyli w okresie panowania Akihito, jeszcze żyjący, aczkolwiek nie pozostający na tronie od kilku lat, był synem cesarza Hirohito, który doskonale pamiętał wojnę, a tutaj w chwili jej zakończenia miał lat 13. No i dodajmy, że obecny cesarz Naruhito nie ma potomstwa męskiego, czyli jego następcą jest jego brat, a w dalszej perspektywie bratanek.
Tak. Rozumiem.
Chyba, że stworzono by zmianę konstytucji, bo córkę on ma.
O, no dobrze, to dwie sprawy. to jaki w ogóle system panuje w Japonii? Czy to jest monarchia parlamentarna, czy to jest po prostu demokracja z doklejką w postaci takiego coś, co się fajnie pokazuje jak na pocztówkach, czyli coś jak w Wielkiej Brytanii? Można porównać, zresztą używał pan tej analogii, Wielka Brytania, Japonia. Czy to jest trochę taka rola właśnie jak rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii, czyli takiej de facto atrakcji turystycznej, czy coś więcej?
Można używać takiego porównania. Zresztą tradycja monarchiczna w Japonii w okresie nowożytnym była całkowicie świadomie robiona, prawda, wzorowana na tradycji brytyjskiej, łącznie ze zniesionymi zresztą przez okupantów amerykańskich tabelami rang arystokratycznych. Wyjaśniono, jak należy tłumaczyć poszczególne arystokratyczne tytuły. Nie stworzono tylko, o ile pamiętam, odpowiednika tytułu baroneta. Natomiast różnice są takie, iż no jest to rodzina, która jest od rodziny brytyjskiej znacznie biedniejsza. To znaczy, chcę być dobrze zrozumiany. Zapewne, prawda, w rozmaitych klejnotach i antykach to są to ludzie niezmiernie bogaci, tylko jest to majątek, który trudno zbyć, prawda, którym trudno dysponować. Natomiast fundusze przeznaczone na życie, prawda, pamiętajmy, że brytyjska rodzina królewska do niedawna nie płaciła w ogóle podatków i tak dalej, są bez porównania bardziej skąpo udzielane na mocy konstytucji japońskiej, znacznie też mniej mają przywódcy japońscy do powiedzenia w sensie dosłownym. Jeżeli się zarzuca cesarzowi Hirohito, a także jego synowi, że na przykład nie przeprosili za czyny cesarskiej armii w czasie wojny, to oczywiście jest to problem, ale pamiętajmy, że cesarz bez zgody parlamentu w zasadzie nie ma prawa otworzyć ust poza takimi słowami jak dziękuję, proszę, przepraszam. Każda jego wypowiedź, a już broń Boże tego typu, nasze wojsko jest jednak dość małe, prawda, byłaby określana politycznie. Przywołuję taki przykład, bo rzeczywiście kiedyś cesarz Hirohito miał tego rodzaju wypowiedź, oczywiście zbyt małe w porównaniu z armią chińską. To było jeszcze, to był początek lat 80.
No dobrze, to ostatnia sprawa, ale są jeszcze jacyś Japończycy, którzy uważają, że cesarz jest Bogiem, czy to już się nie zdarza?
Na pewno są, chociaż pamiętajmy, że po pierwsze Bóg dla nas, prawda, wszystko jedno, czy wierzymy w Boga, czy nie, ale jako pewnego rodzaju wyobrażenie, jest zupełnie czymś innym niż dla Japończyków, gdzie podobno jest 8 milionów bogów. Taka liczba pada w jednej z ksiąg religijnych, chociaż tak naprawdę imion konkretnych można się doliczyć tylko około 3000. Owszem, rodzina cesarska pochodzi od bogów, ale są inne rodziny w Japonii, które się też od bogów wywodzą. Bezapelacyjna przewaga rodziny cesarskiej polega jedynie na tym, że tylko i wyłącznie ona się wywodzi od bogini Słońca, prawda? Czyli rzeczywiście tak, prawda? Pod tym względem tak. Czy można w to wierzyć? No na pewno niektórzy wierzą, prawda? Są klejnoty koronacyjne. Był miecz, który został wydobyty przez protoplastę dynastii bezpośrednio ze smoczego ogona. I trzeba tutaj powiedzieć, że tych insygniów koronacyjnych nie badał do tej pory żaden w zasadzie kompetentny archeolog, chociaż, bo istnieją oryginały, ale w zasadzie udostępnia się jedynie ich kopie, dlatego że no, pojęcie zresztą oryginału jest na Dalekim Wschodzie rozumiane nieco inaczej niż od nas. Na zasadzie to jest właśnie siekiera mojego dziadka, mój ojciec dorobił ostrze, a ja dodałem nowy trzonek, prawda? Że siekiera jest w naszej rodzinie od szeregu lat, czyli tutaj była właśnie świątynia 2000 lat temu drewniana, a że każdą belkę po drodze wymieniano, bo ją zeżarły korniki, to już to ma mniejsze znaczenie. Być może te insygnia są kopiami z kopii, ale żeby zakończyć, powiem kompetentne zdanie też cesarza i też uczonego i archeologa, chociaż z innego kręgu kulturowego, cesarza Klaudiusza, który napisał, że widział, prawda, tarczę Eneasza i miecz Romulusa. Obydwa moim zdaniem pisał Klaudiusz falsyfikaty, ale sporządzane w tak odległej epoce, że miały istotną wartość zabytkową. Na pewno.
No dobrze, panie profesorze, a na koniec troszkę luźniej. Kiedy powiedziałem, że będę z panem rozmawiał, podkreślam, najlepszym specjalistą zajmującym się Japonią w Polsce, to jeden z członków mojej rodziny, który jest nastolatkiem, zapytał, to proszę zapytaj pana profesora, czy interesuje się kulturą masową japońską i czy ogląda komiksy i bajki mangi.
tylko nim odpowiem to, żebym nie oberwał tutaj. Oczywiście najlepszym czy nie najlepszym, ja w ogóle, prawda, średnio się znam na Japonii. Pamiętajmy, że są w Polsce japoniści, a zwłaszcza japonistki, i to znakomite, znakomici, prawda, więc pod tym względem możemy nawet nie udawać, no jestem wobec nich kimś takim, prawda, jakim jest, powiedzmy, miłośnik okrętów wojennych, wiedzący o ich rozmiarach, kalibrze i tak dalej, ale nie umiejący ich budować. Natomiast owszem, prawda, aczkolwiek nie więcej niż inni, jestem także, dzisiaj jest 24 czerwca, ojcem, prawda, zwłaszcza moja córka lubi mangę, prawda, i też się nią zajmuje, ogląda rozmaite filmy, chociaż bardziej koreańskie niż japońskie, a trzeba tutaj powiedzieć, że pomylić Japończyka z Koreańczykiem to dla obydwu tych nacji nie jest błaha rzecz.
Tak. Sumo. Czy kibicuje pan jakimś zawodnikom sumo, czy lubi pan ten sport?
Nie kibicuję zawodnikom sumo, chociaż osobnik, któremu się interesowałem, cesarz Hirohito, pasjonował się tym wszystkim i w jego ulubionej czapeczce zawsze była wypisana własnoręcznie hieroglifami lista ostatnich zwycięzców w zawodach sumo, bo niestety cesarzowi nie wolno było osobiście się pofatygować, ażeby ich oglądać. Podobno zresztą właśnie dlatego zakupił pierwszy telewizor. Pierwszy telewizor zakupił, ażeby zobaczyć koronację królowej angielskiej, bo na tej koronacji przedstawicielem Japonii był jego syn, ale potem przeważnie oglądał w nich zawody sumo. Natomiast rzeczywiście lubię ikebanę, lubię rozmaite filmy japońskie, także rysunkowe, Totoro na przykład. Tak.
Dobrze. Sake. Czy pije pan sake?
Zdarzało mi się, prawda? Owszem, aczkolwiek no, znam lepsze potrawy dalekowschodnie i lepsze trunki.
Właśnie, to miałem zapytać. Sushi czy kotlet schabowy?
No, ani jedno, ani drugie, ale gdybym już musiał, prawda? Sushi wygląda bardziej snobistycznie, ale jednak kotlety, chociaż czy w ogóle warto dzisiaj, czy jest się ktoś kimś tak odważnym, żeby powiedzieć, że jest amatorem kotletów, nawet nie chodzi o wegetarian, tylko że podobno to takie jakieś, prawda, plebejskie. To cóż, po mieczu i po kądzieli pochodzę ze wsi, więc może jednak tak.
No dobrze, i ostatnia sprawa, jakim jeździ pan samochodem? A, Toyota, B, Nissan, C, Mitsubishi.
Jeżdżał Nissanem, ale wyłącznie po stole, nie kółką, prawda? Dlatego, że samochód po ojcu zdążyłem, już byłem upłynąć.
No dobrze, drodzy państwo, jak widać, pan profesor nie tylko zna się na historii, geopolityce Japonii, ale również jest głęboko zanurzony w kulturze, kulinariach i motoryzacji kraju kwitnącej wiśni. Pan profesor Jakub Polit był moim gościem, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A państwu dziękuję za obejrzenie naszego programu. I cóż, dziękuję za wsparcie. Możecie nas wspierać na Patronite i na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kciuk dla Zarysu, który wysyła pomoc medyczną na Ukrainę. Brawo! My, jak wiecie państwo, staramy się w tym pomagać. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.